Niech Pan obdarzy Was spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego. Tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę. Zapraszam na biblijny wieczór. Posłuchajmy najpierw autora Księgi Rodzaju dzisiaj. Wspomnienie o Abrahamie. To wydarzenie, które przeszło do historii. Dzisiaj jest również tym dramatycznym wyborem posłuszeństwa Bogu wobec doświadczenia własnej egzystencji. Abraham ma złożyć swojego syna Izaaka w ofierze. Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie. A gdy on odpowiedział: oto jestem, powiedział: weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskaże. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: oto jestem. Anioł powiedział mu: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twojego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnie zamiast swego syna. Po czym anioł pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi. Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś mi syna twojego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu. Co ciekawe, Bóg, który wzywa po imieniu Abrahama, czeka na jego odpowiedź, na jego gotowość. Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie. I dopiero gdy odpowiedział: oto jestem, dopiero powiedział: weź twego syna. Bóg ma ten ogromny szacunek do Abrahama i czeka na jego gotowość i pomaga mu zaufać. Weź twego syna jedynego, dokładnie można by przetłumaczyć. Weź proszę, weź błagam twojego syna. Bóg nie nakazuje apodyktycznie, lecz zaprasza i czeka. Sam drży na myśl o tym, jak trudnej próbie zostaje poddany jego wybrany. W historii Abrahama Bóg nie chce ofiary z dziecka. Chce, aby Abraham odkrył w sobie przepaście wiary i dojrzał do bycia ojcem narodów. Bóg, wzywając Abrahama, nie waha się, daje swojemu bohaterowi czas na odpowiedź. A kiedy Abraham wykazuje gotowość, Bóg może działać. Ta fraza „oto jestem” pojawi się jeszcze kilka razy. Za każdym razem wskazując na intensyfikację historii, Bóg nie może postąpić do przodu bez zgody Abrahama. To czytanie pomija kilka szczegółów zawartych w opowiadaniu o ofierze Abrahama, m.in. o wędrówce Abrahama na górę Moria. Abraham bez słowa przygotował się i wyruszył. Według komentatorów żydowskich wahał się i spowalniał podróż. Najpierw osiodłał osła, potem przygotował ludzi, a dopiero na końcu rąbie drwa. Po zaburzonym porządku jego przygotowań widać, że jest wyraźnie wzburzony, być może zwleka, oczekując, że Bóg zmieni jeszcze swą decyzję. Podróż jest długa. 3 dni Izrael miał wędrować ku górze Synaj, na której Bóg zawsze zawarł z nimi przymierze. Wędrówka Abrahama także prowadzi go do decydującej fazy przymierza z Bogiem. trzeciego dnia ma się stać ojcem narodów. Abraham mówi, zostańcie tu, a my pójdziemy oddać pokłon Bogu i wrócimy do was. Abraham wypowiada słowa pominięte tutaj w czytaniu, które można interpretować na wiele sposobów. Według niektórych próbuje uspokoić sługi i pozbyć się świadków, zostawiając ich w tyle. Może uspokaja swojego syna. Ale kontekst wskazuje też na to, że Abraham wciąż jest przekonany, że ta historia znajdzie swoje szczęśliwe zakończenie. Pójdziemy oddać pokłon Bogu i wrócimy do was. A w odpowiedzi Izaakowi Abraham stwierdza, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. Abraham wierzy, że Bóg nie wypowiedział jeszcze swego ostatniego słowa. Ten dialog między ojcem i synem jest tak czuły i pełen zaufania. To dodatkowo musiało rozdzierać serce Abrahama. Ojciec wciąż wierzy w Bożą opatrzność. Bóg upatrzy sobie jagnię, stwierdza znów. Boża opatrzność i jego kochające oczy śledzą całą historię patriarchy. Bóg musi wreszcie zacząć działać. Ciekawa jest ta bierność Izaaka. Czy jest zbyt młody, aby stawić opór ojcu? Niektórzy komentują i mówią, że Izaak był już dorosłym mężczyzną, 20-30-letnim. Był w wieku, który umożliwiał lewitom i kapłanom posługiwanie przy ofiarach w świątyni. Izaak ma przecież złożyć ofiary ze swego życia. Inni wskazują, że Izaak jest posłuszny prorockiemu słowu ojca. Niektórzy wręcz komentują, że syn prosi, żeby ojciec go związał, tak by się nie wyrwał i nie zaprzepaścił ojcowskiej ofiary. Abrahamie, Abrahamie, wreszcie objawia się Bóg, który milczał aż do tej pory, a teraz interweniuje. On także przeżywał ze swoim bohaterem jego dramatyczną drogę wiary. Próba dobiegła końca. Abraham jest gotów oddać Panu to, co dla niego najcenniejsze. Własnego syna. Jest gotów, by stać się ojcem wszystkich wierzących. Nie rób dziecku nic złego. Nie to było przecież intencją. I Bóg przysięga na siebie samego, ponieważ nie ma większej osoby, na którą mógłby złożyć obietnicę. Abraham, przeszedłszy po myśle próbie, jest gotów stać się ojcem wielu narodów. Ojcem dzieci w wierze. Bóg z dumą patrzy na swojego bohatera, bo przez cały czas wierzył w jego wielkość. Chciał, aby Abraham także ją odkrył. Ta próba Abrahama jest też próbą każdego z nas, kiedy musimy podejmować czasem trudne decyzje. Decyzje, które idą w poprzek naszym wyobrażeniom, by być wiernym Panu Bogu, by być posłusznym Jego Słowu. Też czasem przeżywamy tą ciemność czy noc wiary, jak Abraham, ale możemy mieć ufność, że Bóg znajdzie wyjście. On, który własnego syna nie oszczędził, jakże miałby wraz z nim wszystkiego nam nie darować, będzie uczył święty Paweł. Zatrzymajmy się chwilę i powrócimy do następnego czytania.
Cóż ci zostało po upadkach? Nic, oprócz goryczy. Jesteś stworzony do kochania, dla Boga się liczysz.
Nie baw się miłością, nie, nie baw się. Nie baw się miłością, nie, nie baw się.
Nie baw się nigdy tym, co piękne dziś. Przyjmij Jezusa, w Nim każda miłość ma porękę, więc ciałem i dusza.
Nie baw się miłością, nie, nie baw się. baw się miłością, nie, nie baw się.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czy Bóg, który usprawiedliwia, któż może wydać wyrok potępienia, czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć? Co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim też wszystkiego nam nie darować? Paweł wyraźnie stwierdza, że Bóg wydał swojego Syna ze względu na nas. Syn wydany w ręce Żydów i Rzymian, którzy Go krzyżują, to nie wypadek ani tragiczny zbieg okoliczności, ale decyzja Ojca, który uczynił z Niego dar dla nas. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził. Bóg zachowuje się jak miłosierny Ojciec z przypowieści o dwóch synach. Rozdając swoim dzieciom cały swój majątek, na górze Moria oszczędził Izaaka ze względu na Chrystusa, którego chciał wydać za nas. W 8 rozdziale listu do Rzymian Paweł stwierdza, w Chrystusie Jezusie nie ma już potępienia. Teraz potwierdza to zdanie, korzystając z obrazu na sali sądowej. Prokuratura wnoszącego oskarżenie oraz sędziego wydającego wyrok. Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czy Bóg, który usprawiedliwia? Bóg nie można zoskarżać. Bóg uczynił wszystko, aby nas usprawiedliwić, obmyć z grzechu, przywrócić do relacji synowskiej. Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej zmartwychwstał? Nie oskarży nas także Chrystus, który oddał za nas życie. On wstawia się za nami, zasiadając po prawicy Ojca w Jego Królestwie. Ale powstaje pytanie, które podkreślają ksiądz Przemysław Śliwiński, ksiądz Marcin Kowalski. Zaufaj Słowu, jutro niedziela. Rozpoznaj w nim Boga. Czy znaczy to, że chrześcijanin nie stanie w ostatniej chwili swojego życia przed Bożym sądem i nie usłyszy żadnych oskarżeń? Oczywiście staniemy przed sądem ostatecznym. Paweł pisze o tym często, zapowiadając powrót Chrystusa jako sędziego. W momencie sądu może oskarżać nas szatan oraz nasze sumienie, ale nie będzie to Ojciec i Syn. Chroniąc się dziś w ich ramionach, na pewno przetrwamy także dzień sądu. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę i posłuchajmy Ewangelii.
Czekałem na tę chwilę, długo tęskniłem za tobą. Tuż obok ciebie zawsze byłem, choć nie widziałaś nikogo. Miłość moja jest bez granic. Spójrz na krzyż mogę znowu umrzeć na nim. Tylko przyjdź, proszę przyjdź, otworzyłem tobie drzwi, wszystkie drzwi mego serca. Miłość moja jest bez granic. Spójrz na krzyż, mogę znowu umrzeć na nim. Tylko przyjdź, proszę przyjdź, otworzyłem tobie drzwi, wszystkie drzwi mego serca. Wziąłem cię wtedy w swe ramiona, kiedy upadłaś na drodze. Szeptałem w duchu, tak to ona chce, aby żyła mój ojcze. Miłość moja jest bez granic. Spójrz na krzyż, mogę znowu umrzeć na nim. Tylko przyjdź, proszę przyjdź, otworzyłem tobie drzwi, wszystkie drzwi mego serca. Miłość moja jest bez granic. Spójrz na krzyż, mogę znowu umrzeć na nim. Tylko przyjdź, proszę przyjdź, otworzyłem tobie drzwi, wszystkie drzwi.
W drugą niedzielę Wielkiego Postu zawsze słyszymy Ewangelię o przemienieniu na Górze Tabor. Co roku relacje innego ewangelisty. W markowym roku B będzie to opowiadanie świętego Marka. Przenosimy się zatem do 9 rozdziału jego Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na Górę Wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 3 namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłogosłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Zanim Jezus, nowy Izaak, znajdzie się na swojej górze Moria, na Golgocie, najpierw wspina się ze swoimi uczniami na górę przemienienia. Jego szaty stały się lśniąco białe. To znak nowego, zmartwychwstałego życia w królestwie. Obok niego pojawili się Eliasz i Mojżesz, którzy świadczą o tym, że droga Jezusa zmierza nie ku tragicznemu finałowi, ale ku chwale nieba. Piotr chce pozostać na górze. Proponuje, że wybuduje 3 namioty. Na górze przemienienia jednak fizycznie pozostać się nie da. Wizja znika tak szybko, jak się pojawiła. Obłok spowija górę i wraz z nim odchodzą postacie Mojżesza i Eliasza. Obłok oznacza Boże objawienie i tajemnicę, która teraz jeszcze pozostaje przed oczyma uczniów zakryta. Góra przemienienia to zaledwie krótkie spojrzenie na to, jak wyglądać będzie przyszłe życie w królestwie. Na ziemi można go jedynie smakować. Z góry przemienienia trzeba zejść na dół. Uczniowie nie schodzą jednak sami, idzie z nim Jezus. Usłyszeli też ważne słowo. Ojca, to jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Będąc blisko niego i blisko jego słowa, uczniowie mogą już dziś żyć życiem zmartwychwstałym, którego blask zobaczyli na górze. Tak jak ojciec nie zostawił w chwili próby swego jednorodzonego syna, tak nie pozostawia samymi nas, gdy zmagamy się z cierpieniem i krzyżem życia. Podsumowując te czytania, można stwierdzić, że próba nie była potrzebna Bogu, który doskonale znał Abrahama. Próby potrzebował Abraham, by przekonać się, kim sam jest, ile jest w nim prawdziwej wiary. Ofiara Izaaka zapowiadała ofiarę Chrystusa. Zanim Jezus, nowy Izaak, znajdzie się na swojej górze Moria, na Golgocie, najpierw wspina się z uczniami na górę przemienienia. Chce pokazać, dokąd naprawdę zmierza Ewangelia. Dobra nowina, dokąd on zmierza. I dokąd zmierza też każdy z nas w nim. Do nieba. Dwie analogiczne historie o ojcu, który nie oszczędził nawet własnego syna, ofiarowując go dla naszego życia, pokazują, że Bóg nie odmówi nam niczego. Dla wszystkich, którzy wierzą w Chrystusa, nie ma już oskarżenia ani potępienia. 3 góry, 3 próby. To nie Bóg sprawdza człowieka. To człowiek w blasku Boga ma okazję sprawdzić, kim tak naprawdę jest. Bóg jest zawsze z nami, obiecał, że wszystko nam da. A przede wszystkim dał nam swego Syna, który przebaczył nam grzechy i wstawia się za nami. Życzę dobrego czasu przeżywania Wielkiego Postu. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Panie mój, kocham Cię, Jezu. Ty nie pamiętasz mych grzechów, ale mnie bierzesz za rękę i mówisz chodź, i się śmiejesz. Śmiejesz się jak dziecko, Twój śmiech gasi smutek i dzwoni jak srebro w najczystsze południe. Śmiejesz się jak dziecko, Twój śmiech gasi smutek i dzwoni jak srebro w najczystsze południe. Dla
dla ciebie chcę być wariatem, biec po ulicach i krzyczeć. Niech wytykają mnie palcem, tobie oddałem swe życie.
Śmiejesz się jak dziecko, twój śmiech gasi smutek i dzwoni jak srebro w najczystsze południe. Śmiejesz się jak dziecko, twój śmiech gasi smutek i dzwoni jak srebro w najczystsze południe. Srebro w najczystsze południe.